Rozpoczynamy naszą popołudniowy nasz blok modlitwy. Bądźmy nieustannie otwarci, właśnie czujni i trzeźwi, ponieważ Pan Jezus wciąż w nas działa, Jego łaska w nas działa, Duch Święty działa. I kiedy słuchamy Słowa Bożego, to naprawdę Duch Święty bardzo w nas działa. Kiedy słuchamy z wiarą i z miłością Słowa Bożego, to jest komunia Ducha Świętego. Tu mamy dwa ołtarze, jest ołtarz Słowa i ołtarz Eucharystii. I we mszy świętej są dwie komunie. Jest komunia Ducha Świętego przy stole Bożego Słowa. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, to Duch Święty nas napełnia. I później przyjmujemy Jezusa w tej drugiej komunii eucharystycznej. O tej eucharystycznej pamiętamy, ale bardzo często zapominamy właśnie o mocy Ducha i o tej komunii Ducha Świętego. Więc kiedy głoszone jest Słowo Boże, to Bóg w nas działa. Słuchajmy uważnie, modlimy się wspólnie, modlimy się razem. Jak zauważyliście, nie ma takich indywidualnych czy w małych grupach modlitw stawienniczych, ale to nie jest żadna strata, dlatego że wciąż właśnie Pan tutaj wśród nas działa i bądźmy właśnie otwarci na to działanie Boże poprzez Słowo i poprzez nasze wspólne modlitwy, uwielbienia i nawet te proste właśnie gesty, pląsy, to może być taką przestrzenią właśnie działania Bożego, kiedy my nie jesteśmy w napięciu, kiedy zrezygnujemy z naszych ludzkich scenariuszy i dajemy Panu Bogu wolność po prostu działania. Niech On działa tak, jak pragnie, jak On tego chce. On lepiej wie, w jaki sposób do nas dotrzeć i jak nam pobłogosławić, jak nas przemieniać, uzdrawiać, uświęcać, jak nas oczyszczać i kształtować. Dajmy po prostu taką wolność tutaj Panu Jezusowi. Ja tak czuję, to jest moje osobiste takie doświadczenie, ale bardzo lubię właśnie takie przyjście do ołtarza i zostawienie przed ołtarzem Jezusowi swych trosk. On sam właśnie mówił, żebyśmy przerzucili wszystkie troski na Niego. Mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, ja was pokrzepię. Przyjdźcie do mnie, mówił. Święty Paweł mówi, przerzućcie wszystkie wasze troski na Niego. Więc chciejmy właśnie tak bardzo respektować te zaproszenia Jezusa i to Jego działanie tutaj. Bóg mieszka w chwale swojego ludu i On tutaj w nas działa. Także w czasie Słowa. I niech nikt nie będzie jakiś rozżalony czy niezadowolony, że nie ma takich prywatnych modlitw stawienniczych. Bo widocznie nie są niezbędne po prostu. Doceńmy, otwórzmy się jeszcze mocniej, jeszcze bardziej na to działanie Pana tutaj w tym świętym zgromadzeniu pośród nas. Jesteśmy świątynią Boga żywego, Bóg w nas mieszka i działa.
Prosimy księdza biskupa o kolejną konferencję. Myślę, że będzie co najmniej tak owocna jak dwie poprzednie, bo i przedpołudniowe, tak, bo chciałem tutaj też powiedzieć, że Słowo Boże kierowane przez usta księdza biskupa jest tutaj bardzo dobrze odbierane.
Przez dwie czy trzy minutki, kiedy siedziałem tam sobie koło drzwi, spoglądałem na piękno tego kościoła. Dzisiaj, kiedy świeci słońce, nowe walory tej wspaniałej budowli się ujawniły. Mianowicie przez okna kolorowe witraże wpada do środka światło. To rzeczywiście mi akurat przypomina jako znak to, co modliliśmy się rano podczas juczni, mianowicie niech nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. Niech nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce i rzeczywiście przez cały dzień nawiedza i tę świątynię blaskiem napełnia. Tak będzie aż do zmierzchu. Chciałoby się powiedzieć, a potem co? Potem niestety świątynia stanie się bezbarwna. Bo rzeczywiście, kiedy spojrzymy wieczorem w stronę okien, tych pięknych kolorów, barw nie zobaczymy, ale uwaga, ona stanie się bezbarwna w środku. A kiedyby ktoś wyszedł o 18 czy 19 na zewnątrz, zobaczy, że ona jest pełna kolorów od środka. Ona promieniuje wspaniałymi barwami. I popatrzmy, czy nie jest to podobne do życia chrześcijanina, który rano mówi, niech nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, a więc jakby napełnia się blaskiem. Po co? Po to, żeby tym światłem, którym się napełni, tą chwałą Bożą, której nabierze, żeby umieć promieniować na zewnątrz i to właśnie w takich miejscach, w takich środowiskach, w takich sytuacjach życiowych, gdzie panuje ciemność, gdzie panuje mrok. Chrześcijanin jest taką chodzącą świątynią, z której ma promieniować, pełen barw, pełen kolorów, blask. Ma być taką świątynią z witrażami. Trzeba umieć dopuszczać do siebie światło Boże, niech nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce i trzeba umieć oddawać to światło. To jest światło nie nasze, światło odbijane od Chrystusa, przychodzi do nas i promieniuje od nas w miejscach pełnych ciemności. To jedna radość, którą się chciałem dziś podzielić. Jeszcze druga radość. Bardzo dziękuję, że tutaj Pan przypomniał wczoraj o hucie. Tak, przecież tu jesteśmy o dwa kroki od huty. Proszę sobie wyobrazić, że słowo huta i hutnicy nie dawało mi spokoju i znalazłem w Piśmie Świętym, tak, jest mowa o hutnikach. O wielu innych zawodach może nie być. Może nie być o kreślarzach, może nie być o kolejarzach, może nie być o tokarzach, ale o hutnikach jest. I to w Księdze Hioba. W Nowej Hucie to pasuje, jak ulał. Pewnie, że to nie jest o hutnikach stali, bo stali jeszcze wtedy nie była wynaleziona, ale o hutnikach metalu, miedzi. Wtedy akurat takim ostatnim krzykiem techniki była miedź. To Księga Hioba, rozdział 28. Zaraz na samym początku jest o hutnikach. 28 rozdział, werset 2. Dobywa się z ziemi żelazo, a kamienie na miedź przetapiają. Jest o górnikach, którzy dobywają żelazo, pewnie rudę, z ziemi i o hutnikach, którzy miedź wytapiają z kamieni, więc też pewnie z rudy miedzi. O, no myślę, że w Nowej Hucie koniecznie trzeba o tym pamiętać. W Biblii jest o hutnikach. I jeszcze trzecia radość z księdzem koordynatorem odwiedziliśmy sobie dzisiaj siostry zakonne, które tam są w parafii, na Podgórzu. No, wypada, jak się jest już, zajrzeć do kaplicy. Wchodzę do kaplicy, klękam sobie, w środku grono sióstr odmawia brewiarz. Liturgię godzin. Nadstawia mucha. Czytają fragment o uwielbieniu. O uwielbieniu. Słyszałem może 5-6 zdań z tego czytania z liturgii godzin i o uwielbieniu jest. Nawet sobie to zaznaczyłem. To tam na Podgórzu jedna siostra czytała, inne słuchały, a ja tych kilka zdań usłyszałem z tyłu kaplicy klęcząc. To było koło 12. Nie ulegajmy zniechęceniu, gdy widzimy bezbożnych w pomyślności, sługi zaś Boże w utrapieniu. To są słowa, które napisano w II wieku. Wczoraj mówiliśmy o tym, że odnowa w Duchu Świętym, odnowa charyzmatyczna ma za swój punkt honoru, bardzo słusznie, żeby sięgać do Biblii, czyli żeby ciągle korygować postawę albo oświetlać ją przez słowa Pisma Świętego. I drugi taki punkt honoru, bardzo ważny, żeby sięgać do chrześcijaństwa, jak to się mówi, pierwotnego czy starożytnego, to bardzo słuszne ambicje, ale to nie może być nasze wyobrażenie o chrześcijaństwie starożytnym, tylko takie chrześcijaństwo starożytne, jakie było, faktycznie było. To jest homilia z II wieku, którą czytały tam siostry, więc ona powstała tak mniej więcej może 70, może 80 lat po śmierci apostołów. Bardzo bliska apostołów, jeśli chodzi o czas powstania. Co tam dalej jest? O, miejmy wiarę, bracia i siostry, oto poddani jesteśmy próbie przez Boga żywego. W tym życiu doznajemy ucisku, aby w przyszłym dostąpić nagrody. Jak widać, cały czas to drugi wiek, chrześcijaństwo starożytne, pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, jak widać, no ich też trapi. Czy może taka myśl trapi, ja wiem, stają przed takim problemem. No, no chrześcijanie miewają w życiu trudno, nie wszystkim jest łatwo. Niektórzy mają spore kłopoty, niektórzy nawet tragedie przeżywają, śmierć kogoś bliskiego, może kłopoty finansowe, może choroba. Nikt spośród sprawiedliwych nie otrzymał natychmiastowej odpłaty, tak pisał w II wieku autor tej homilii, bo gdyby Bóg natychmiast wynagradzał sprawiedliwych, to mielibyśmy do czynienia z rodzajem handlu, uwaga, w którym nie byłoby miejsca na uwielbienie. Co to za myśl? To myśl o uwielbieniu bezinteresownym. Bezinteresownym. Wielbimy Boga za to, jaki jest. Wielbimy za to, że się objawił, że pozwala nam się ze sobą spotykać, że pozwala nam przechodzić przez życie z sobą. I towarzystwo Boga, to, że Jego osoba jest z nami, że nas zaprosił do swojego towarzystwa, to jest motyw uwielbienia. O tym też pisał apostoł Paweł, że jesteśmy domownikami Boga. Jakby ktoś był domownikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, to by się tym chwalił do końca życia. Ja byłem u prezydenta, chodziłem na obiad do niego codziennie. Przez 4 lata. I na kolacji byłem z prezydentem Stanów Zjednoczonych przez 4 lata. Jakim jestem ważnym człowiekiem. Do końca życia by się tym chwalił, że był domownikiem prezydenta. A święty Paweł mówi, bracia, jesteśmy domownikami Boga. To jest w liście do Efezjan. Domownikami Boga. Dlaczego? Mieszkamy w domu Boga żywego, to też słowa świętego Pawła. Domem Boga żywego jest Kościół Boży, filar i podpora prawdy. Zasiadamy u stołu Pańskiego. U stołu Pańskiego jesteśmy domownikami Chrystusa. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Co to znaczy wieczerzać? To znaczy zasiąść do stołu, do wieczerzy. Pan Jezus mówi, będę z Nim wieczerzał. Będziemy zasiadać przy jednym stole. Ten stół, który był stołem w wieczerniku, jest też ołtarzem w każdej świątyni. Będę z Nim wieczerzał. Piękne słowa. Apokalipsa, rozdział 3. Prawdę mówiąc, my chrześcijanie nawet nosimy rodzinne nazwisko Syna Bożego. Nazywamy się chrześcijanami. To pochodzi z greckiego słowa Christianos. Christianos, chrześcijanin. To jest greckie słowo Christianos i ono jest bardzo blisko spokrewnione ze słowem Christos. Christos, Chrystus. Christianos, chrześcijanin. Tak jak w rodzinach wszyscy mają to samo nazwisko, tylko imiona różne. Tak my, chrześcijanie, można powiedzieć, nosimy nazwisko Pana Jezusa. Chrystus, chrześcijanin. Mamy to rodowe nazwisko, chrześcijanin, zasiadamy przy jednym stole, mieszkamy w kościele, czyli w domu Boga żywego, jesteśmy domownikami Boga. Dlatego mówi nam ten autor z II wieku, to jest w dzisiejszej liturgii godzin, w dzisiejszym brewiarzu, nie jest nam potrzebna natychmiastowa odpłata. Nie musi nam przybyć 100 zł po mszy świętej w portfelu. No nie byłoby miło, jakby przybyło to, oczywiście, ale jak nie przybędzie, no trudno. I tak jesteśmy domownikami Boga. Pewnie, że chcielibyśmy, żeby wszystkie choroby, jak ręką odjął, skończyły się. I byłoby bardzo dobrze, żeby tak się stało, ale jak się tak nie stanie, to i tak zasiadamy z Panem. Wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. O, to takie refleksje mnie naszły, kiedy sobie wszedłem do kaplicy sióstr, tam na Podgórzu i proszę bardzo, co słyszę? O uwielbieniu. Czytają w liturgii godzin. Gdyby Bóg natychmiast wynagradzał sprawiedliwych, mielibyśmy do czynienia z rodzajem handlu, w którym nie byłoby miejsca na uwielbienie, bezinteresowną radość, że Bóg dopuścił nas do swojego towarzystwa i to nie tylko jako znajomych, nie tylko jako kolegów. Czasami ktoś mówi, że ma relacje z Panem Jezusem. To jest już dobre słowo, ale jeszcze za słabe. Trzeba zapytać, jaką relację? Może być relacja znajomości. Może być relacja koleżeństwa. A to jest relacja rodzinna. Rodzinna. Otrzymaliśmy ducha przybrania nie za kolegów, nie za znajomych, tylko ducha przybrania za synów, za córki, za dzieci w rodzinie Bożej. Duch Święty jest duchem przybrania za synów. Stąd uwielbienie, wdzięczność, hymn radości za to, że przydarzyło nam się należeć do rodziny Bożej. Tak, już mówiliśmy o hymnie wdzięczności, który wyrwał się z serca i z ust Maryi. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Maryja tak wołała, kiedy sobie uświadomiła nagle, jak wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Dalej mówiliśmy o świętym Pawle, który patrząc na to, co się dzieje, już był świadkiem kilkanaście lat tego, co się dzieje w świecie wskutek sprawy Jezusa Chrystusa, powiedział, poganie wielbią Boga, bo przestają być poganami, stają się chrześcijanami i wielbią Boga za wielkie miłosierdzie, które zostało im okazane. Za okazane sobie miłosierdzie wielbią Boga. To list do Rzymian. No, teraz trzeba by powiedzieć, że dochodzimy do szczytu. A szczytem jest oczywiście sam Jezus Chrystus, Syn Boży. I są i takie miejsca w Piśmie Świętym, które mówią o Jego uwielbieniu. Pan Jezus, który uwielbia Boga. Takie miejsce bardzo ciekawe, bardzo pouczające znajduje się w Ewangelii Łukasza w rozdziale 10. Łukasz 10, werset 21. 10, 21. Tam czytamy, że Jezus rozradował się w Duchu Świętym. Tu może taka dygresja, tak nawiasem mówiąc, warto zauważyć, że Ewangelie nam mówią trochę o emocjach Pana Jezusa. O emocjach. I my nie jesteśmy odkrywcami tego faktu, że Ewangelie mówią o emocjach. Pius XII, papież Pius XII, czyli dawno temu, nawet napisał specjalną encyklikę o emocjach Pana Jezusa. Dzisiaj jest mało znana, no bo tak bywa, że dawniejsze encykliki idą trochę w niepamięć. To jest, o ile pamiętam, 50, szósty albo siódmy rok. Pius XII, encyklika, nazywa się Haurietis Aquas, taki ma łaciński tytuł, o emocjach Pana Jezusa. Różnych. Smutku, płaczu, gniewie i radości. Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Można powiedzieć, że dzisiaj dołączamy się do głosu Pana Jezusa i wraz z Nim wysławiamy Ojca. Byłoby więc dobrze, gdybyśmy wczytali się w ten tekst jak najdokładniej i wiedzieli, z jakiego powodu, z jakich motywów. Kto uważnie przestudiuje ten fragment z Ewangelii, to odkryje, że jest tam napisane w tej właśnie chwili. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Co to za chwila? Jakaś bardzo szczególna chwila, skoro ewangelista zauważył, że to nie w innym momencie, w tej właśnie chwili Jezus się rozradował w Duchu Świętym i wielbił Ojca. I można potem sobie sprawdzić, Łukasz rozdział 10, to jest chwila, kiedy wróciło 72. Wcześniej ich Pan Jezus rozesłał z misją, wróciło 72, mówiąc: Panie, ze względu na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Skąd oni wrócili? Wrócili z misji, bo Pan wyznaczył 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Tak nawiasem mówiąc, jak dzisiaj dwie osoby idą i pytają, czy chciałaby Pani porozmawiać z nami o Królestwie Bożym, to myślimy, że to jest kto? To niedobrze. To niedobrze. Wiem, że są takie fakty, że tak myślimy, ale to niedobrze. Bo to przecież nie świadkowie Jehowy wymyślili, żeby chodzić po dwóch i rozmawiać o Królestwie Bożym. Jeśli już użyjemy tego słowa wymyślić, to kto to wymyślił? Pan Jezus to wymyślił. To może nie jest bardzo eleganckie słowo, no ale już go użyjmy. To jest zwyczaj ewangeliczny. Znam takie parafie, w których proboszcz pisze list, taki list z referencjami i parafianie z jakichś grup chodzą po domach rozmawiać o Królestwie Bożym. Oczywiście pokazują list księdza proboszcza, o, tu pieczątka, tu podpis, jesteśmy z naszej parafii, bo to Pan Jezus wprowadził, rozesłał 72 po dwóch przed sobą. A po co ich rozesłał? Do tych miejsc, do których zamierzał przyjść. Bardzo ciekawe słowo. Chciał gdzieś przyjść, to posyłał przed sobą dwóch wierzących, czy dwóch, czy może dwoje, może dwie wierne osoby, dokąd sam przyjść zamierzał. O, to jest świadomość chrześcijańskiej misji. Zaraz zobaczymy, że ona jest konieczna do dobrego uwielbienia. Wiedzieć, że tam, gdzie ja idę, tam kto zamierza przyjść za godzinę albo za tydzień? Pan Jezus. Tam zamierza przyjść Pan Jezus. To jest myśl chrześcijanina. Tam, gdzie idę, tam Pan Jezus też zamierza przyjść. Wysłał ich do tych miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Aha, czyli jest mowa w Ewangelii o chwili, kiedy wracają z ewangelizacji. Jezus radował się, gdyż zamierzał przyjść do bardzo wielu ludzi i okazało się, że może przyjść. Bo ci wysłannicy dokonali swojej solidnej ewangelizacyjnej roboty. I zaraz potem zwrócił się do uczniów i rzekł: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo wielu królów i proroków pragnęło ujrzeć, a nie widzieli. I pragnęło usłyszeć, a nie usłyszeli. A to jest motyw chrześcijańskiej radości i motyw uwielbiania, że tylu królów, prezydentów, ministrów, dyrektorów pragnęłoby usłyszeć o tajemnicach królestwa albo być świadkami tego, jak się dzieją wielkie sprawy Boże, a Pan Jezus mówi, a właśnie wam zostało to dane w udziale. Pragnęli, a nie ujrzeli i nie usłyszeli, a wasze szczęśliwe oczy to właśnie widzą. Trzeba więc, jak widać, rozszerzać ciągle nasze pojęcie uwielbienia. Skąd ono się bierze i do czego ono prowadzi. Czasem tak bywa, czasem, że w tej potocznej mowie modlitewnej słowo uwielbienie zawęzimy do czegoś, co trwa krótko, jest taką troszkę wyrwaną czy wyodrębnioną z życia chwilą modlitewnego spotkania. To na pewno jest dobre skojarzenie, ale zobaczymy, że jest za wąskie. Na pewno trzeba i warto Pana Boga uwielbiać na spotkaniach, ale czy uwielbianie Boga miałoby polegać tylko na tym, że mówię albo śpiewam: Panie, bądź uwielbiony. Jeszcze tylko zapewnienia, że tak trzeba mówić, tak trzeba śpiewać. Szczególnie w Starym Testamencie o tym czytamy. To jest ciekawe. Nawet więcej w Starym, jak w Nowym. Dużo takich przykładów możemy znaleźć. Ja akurat znalazłem przykłady z Księgi Tobiasza i z Księgi Psalmów. Księga Tobiasza. Niektóre teksty z Księgi Tobiasza wiem, że neokatechumeni przerobili sobie na pieśni. Śpiewają teksty z Księgi Tobiasza. Ale oni nie wykupili patentu. Nasi drodzy neokatechumeni nie wykupili patentu na te teksty także. Jak ktoś jest zdolny i wie, jak się dorabia melodię do tekstów, niech dorabia. Księga Tobiasza. W każdej chwili uwielbiaj Pana Boga i proś Go, aby drogi Twoje były proste. Tu raczej jest mowa o modlitwie. Uwielbiać słowami. Albo też z Księgi Tobiasza. Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wam wyświadczył w celu uwielbienia i wysławiania Jego imienia. I to też dobrze znane fragmenty z Księgi Psalmów. Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia na świętym dziedzińcu. Uwielbiajcie Pana. Skoro mowa o dziedzińcu, więc chyba odnosi się do świątyni. Trzeba stanąć na dziedzińcu świątyni w Jerozolimie i tam wziąć udział w zgromadzeniu liturgicznym, modlitewnym, które wielbi. Albo wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Znowu wejdźcie pewnie do świątyni. Tam uwielbiajmy, tam padnijmy na twarze, tam zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Jak widać, o różnych gestach modlitewnych jest mowa w Piśmie Świętym, jest mowa i o staniu przed Panem ze wzniesionymi rękami, ale jeszcze jest mowa o klękaniu. Zegnijmy kolana, padnijmy na twarze. Dziś widziałem, jak ktoś padał na twarz przed Panem Bogiem, gdzie ja mogłem to widzieć? Odwiedziliśmy sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Tam jest adoracja. Z kaplicy adoracji. Ludzie się modlą. Weszliśmy tam na chwilę. No, wchodzą, wychodzą. Klękają. Patrzę. Jedna osoba. Kłania się, klęcząc tak nisko, że dotyka czołem ziemi. Widzimy? Padnijmy na twarze. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Uwielbienie jako modlitwa w świątyni jerozolimskiej, dziś pewnie na tyle różnych świątyń, miejsc świętych, adoracji się rozszerza i to uwielbienie jako śpiewanie, czy mówienie, czy wykonywanie tych gestów adoracji na pewno jest bardzo ważne i myślę, że dopiero w Nowym Testamencie znajdujemy najważniejsze słowa o nowych i nieoczekiwanych, zupełnie nieoczekiwanych znaczeniach słowa uwielbienie. Chrześcijanin uwielbia przez służbę. Chrześcijanin uwielbia przez cierpienie, to jest w Nowym Testamencie. I chrześcijanin, który uwielbia przez śmierć. A więc, troszkę podobnie jak wczoraj, czeka nas takie krótkie studium biblijne. Tak się będą pogłębiać te znaczenia słowa uwielbienia. Zaczniemy sobie od drugiego listu do Tesaloniczan. Drugi Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Rozdział pierwszy, werset 11 i 12. Drugi Tesaloniczan 1:11-12. Modlimy się zawsze za was, pisał tam apostoł Paweł, aby Bóg uczynił was godnymi swojego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary, aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, przez co zostaje uwielbione imię Pana Jezusa w nas. W nas, jakoś we wnętrzu naszym, czy w naszym życiu. Przez co? Przez to, że udoskonali się w nas pragnienie dobra i czyn płynący z wiary. Uwielbienie okazuje się więc pojęciem szerszym. Śpiewamy pięknie, mówimy bardzo dobrze, ale nie wystarczy. Ten prawdziwie uwielbia Boga, kto do tego dołączy czyn płynący z wiary. No, co to jest czyn płynący z wiary? To pewnie bardzo zależy od okoliczności życia. Kto jest człowiekiem wierzącym i modli się, to długo nie będzie musiał czekać, aż Pan Bóg mu podpowie, jakie czyny w domu, w sąsiedztwie, w pracy, na ulicy, w sklepie, jakie to są czyny, które płyną z wiary. Można tylko podpowiedzieć, że zwykle są to czyny, które, że się tak wyrażę, idą pod prąd. Tak, człowiek pod prąd musi płynąć. To pewnie zwykle są pod prąd tego świata. To są czyny płynące z wiary. I przez to imię Pana jest uwielbione w nas. Tak się wyraża apostoł. Idźmy dalej. Mamy pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, rozdział 4, 4, werset 11. Pierwszy Piotra 4, 11. I mówi apostoł tak. Kto pełni posługę, nawet nie mówi jaką, jakąś posługę. Kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. Przez posługę. Ciekawe, że słowo posługa po grecku brzmi diakonia. My znamy to słowo, bo często mówimy, że są różne diakonie. Jakie bywają diakonie? Bywa diakonia modlitwy wstawienniczej. Jaka jeszcze może być? Muzyczna może być diakonia. Jaka jeszcze? O, jeszcze diakonia tańca może być. A jeszcze jakaś? Diakonia miłosierdzia jeszcze może być. Tak, a jeszcze jakaś? Rozeznawania. I jeszcze jakaś? Diakonia gościnności. A nie ma takiej diakonii technicznej? A kto te kabelki tu przyklejał? Właśnie. I teraz czasami mówimy, że jest taka diakonia, taka, taka i jeszcze taka. Ja się z tym spotykam i mówimy, a jeszcze jest diakonia uwielbienia. Właściwie, gdybyśmy chcieli być precyzyjni, trzeba by powiedzieć, że każda diakonia jest diakonią uwielbienia. Tylko uwielbienia przez co? Może być diakonia uwielbienia przez śpiew, tak? A może być diakonia uwielbienia przez gościnność. Może być diakonia uwielbienia przez przyklejanie kabelków. Może być diakonia uwielbienia przez miłosierdzie. Kto nie wierzy, niech sobie przeczyta 1 Piotra 4,11. Kto pełni posługę, czyli diakonię, to jest greckie słowo diakonia i znaczy posługa. Kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim, czyli w każdym rodzaju diakonii, był uwielbiony Bóg. We wszystkim, żeby był uwielbiony. W tym sensie każda diakonia jest diakonią uwielbienia. Mało tego, to się odnosi nie tylko do tych diakonii wspólnotowych, no bo większość ludzi w Kościele nie należy do jakiejś specjalnej diakonii wspólnotowej, ale każdy należy do diakonii w swoim życiu. Bo każdy ma jakąś służbę. Każdy w swoim gronie, w swoim środowisku pełni diakonię, pełni służbę. Coś robi dla bliźnich. I kto to robi? Mocą, której udziela Bóg, taką mocą, w życiu rodzinnym, zawodowym, sąsiedzkim, jeśli przywołuje do tego moc, której Bóg udziela, to jest w diakonii uwielbienia. Jest w diakonii uwielbienia, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Idźmy dalej. Apostoł Paweł był jeszcze bardziej radykalny w nauczaniu o tym, co to znaczy uwielbienie. No, tak radykalny, że czujemy się onieśmieleni. Posłuchajmy. To jest list do Filipian. List do Filipian, rozdział 1. Filipian 1, 20-22. Filipian 1, 20-22, gdzie mówi tak. Chrystus będzie uwielbiony, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Ale jak to komentuje? Czy to przez życie, czy przez śmierć? Co to znaczy? Przez życie, przez modlitwy, przez służbę, przez ewangelizację, przez pracę, przez cierpliwość, przez to wszystko, o czym do tej pory mówiliśmy, przez te różne diakonie, Chrystus będzie uwielbiony czy to przez życie, czy przez śmierć. Popatrzmy, w naszych oczach jak często śmierć się wydaje klęską, ostateczną przegraną. A co mówi apostoł? Bóg będzie uwielbiony przez moją śmierć. Ile mamy przykładów wielkich świętych, którzy tak właśnie przeżywali śmierć. No, pewnie najbardziej spektakularny przykład na oczach całego świata, śmierć Jana Pawła II do tego stopnia była uwielbieniem Boga, że praktycznie rzadziej mówi się śmierć Jana Pawła II, a częściej powtarzamy tę frazę, której z upodobaniem używał wtedy jeszcze kardynał Ratzinger, mówiąc, że nasz umiłowany Jan Paweł II właściwie nie mówił umarł, tylko odszedł do domu Ojca. Tej frazy używał i my jej najczęściej używamy. Dlaczego? No bo czujemy, że przy takim stylu kończenia życia ziemskiego wypada przywołać skojarzenia biblijne. Wypada przywołać skojarzenia świętego Pawła, odejście do domu Ojca, bo czy przez życie, czy przez śmierć, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. To apostoł uczył tego 20 wieków temu, a myśmy mieli szczęście widzieć, że to jest nie tylko teoria, ale że to może być praktyką. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. mogło nam się to wydawać kiedyś takim słowem na wyrost, komuś niewierzącemu mogłoby się nawet wydawać górnolotnym frazesem, widzieliśmy, że można. Tak, rzeczywiście, Jan Paweł II schorowany, bardzo starszy, w bardzo skąpym zasobem sił, przeżywający ostatnie swoje miesiące czy tygodnie. Gdzieś tak jesienią, pamiętam, byłem na takiej audiencji w Castel Gandolfo, kilka tysięcy ludzi tam się stłoczyło, część weszła na ten dziedziniec, reszta tam została na zewnątrz. Jan Paweł II miał już bardzo mało sił, już był bardzo schorowany. Na tym swoim wózku inwalidzkim wyjechał. Powiedział no to 3 albo 4 słowa, naprawdę. To nawet chyba nie było całe zdanie. I na tym skończył swoje przemówienie. I co dziwne, cały ten dziedziniec wybuchnął nieopanowanym entuzjazmem. Jakieś okrzyki radości, jakieś okrzyki entuzjazmu. Ja myślę, że to był entuzjazm z tego powodu, że ludzie widzieli uwielbienie Boga, to biblijne, które no byliśmy tego świadkami. Że to są nie tylko słowa, ale że można je przeżywać. Pewnie dla nas by to było bardzo trudne, może dla nas niemożliwe, ale pokrzepia nas to, że w kimś Bóg z taką mocą działał, że możliwe się to stało. No, nawet jeżeli my tego nie potrafimy, to jakim jest źródłem pociechy, że ktoś potrafi. Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk, bo Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. I pewnie najważniejszy z tych tekstów biblijnych, już go sygnalizowaliśmy wczoraj, to jest z Ewangelii Jana, końcówka Ewangelii Jana, Jan 21 rozdział, rozdział 21, a werset 19, to tam, gdzie Pan Jezus mówi, gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Jest takie powiedzenie, trochę pewnie wywołane różnymi dolegliwościami, chorobami. Bywa też, że utratą sił, z niedołężnieniem, takie powiedzenie, że starość się Panu Bogu nie udała, to tak się mówi. Tak często się mówi. A tu proszę, gdy się zestarzejesz, nie mówi Pan Jezus tak, będziesz herosem, nie. Gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A najciekawszy komentarz ewangelisty. Jak ewangelista to komentuje. A Jezus to powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Właśnie taką. Taką śmiercią uwielbi Boga. To słowo uwielbi tam jest. Uwielbi Boga. Właśnie taką. Wyciągniesz swoje ręce, inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Myślę, że przy takich trudnych tekstach, to są teksty, do których Stary Testament nas tylko przygotowywał, prowadził, a w Nowym Testamencie są już dobitnie powiedziane, że do takich tekstów trzeba dojrzewać. Pewnie mało kto dojrzeje. Pewnie tak, one są bardzo trudne, bardzo wymagające. Stąd z największą radością dostrzegamy świadków Ewangelii, którzy nie tylko o tym mówią, ale faktycznie też to przeżywają. Ja podejrzewam, że skoro zbliża się Ojciec, to chyba, żeby zasygnalizować, że czas jest krótki. A, tutaj właśnie Ojciec ma słowo informacyjne dla parafian, tych parafian, którzy przyszli na mszę świętą na godzinę 15, że ta msza święta odbędzie się niżej. Tak, w tej kaplicy tam pod spodem, ta msza święta. Ale swoją drogą ja myślę, że czas jest krótki, bo zbliża się godzina miłosierdzia, kiedy wypada nie tylko mówić o miłosierdziu, ale jeszcze modlić się do miłosierdzia Bożego. Niech więc będzie już tak to rzeczywiście podsumowane, że przez słowa i pieśni uwielbienia dorastamy do postawy uwielbienia. Heroiczną postawę uwielbienia służbą, cierpieniem, śmiercią dostrzegamy u wielkich świętych, a my jesteśmy pewnie po drodze. I jednym z etapów naszej drogi jest oczywiście nasza sesja na temat uwielbienia drogą do uzdrowienia.